prawo na co dzień.
Tomasz Sosnowski, dzień dobry. Ze mną w studiu Radia Gdańsk mecenas Piotr Bartecki, który takim prorokiem trochę jest, bo ponieważ przewidział tydzień temu, że Pałac Prezydencki nie jest miejscem eksterytorialnym i że policja ma prawo tam wejść. No i tak się stało po naszym programie. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali aresztowani, zatrzymani. Policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Panie mecenasie, nie był pan zaskoczony chyba rozwojem wypadków?
Dzień dobry. Nie byłem i nie przewidziałem, tylko stwierdziłem, jak wygląda sytuacja prawna. I wbrew temu, co słyszeliśmy z Pałacu Prezydenckiego, że policja miała naruszyć miejsce, w którym prezydent jest i okazać brak szacunku i tak dalej, no okazało się to wierutną bzdurą. Tak jak stwierdziliśmy na antenie, policja miała prawo wejść do Pałacu Prezydenckiego i zatrzymać przestępców, następnie przekazać ich do właściwego zakładu karnego.
To było zaskakujące trochę, ponieważ gdy zobaczyłem tydzień temu, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wchodzą do Pałacu Prezydenckiego, to od razu przyszło mi do głowy, a co będzie, jeśli tam zamieszkają? I pan mecenas właśnie odpowiedział, że policja ma prawo wejść. Są w zakładzie karnym Wąsik i Kamiński i mamy bardzo przedziwną sytuację. Mogliby z tego zakładu karnego wyjść w każdej chwili, prawda?
Jeszcze tylko nawiążę do wcześniejszego stwierdzenia pana redaktora, że myśleliśmy, że będą tam nocowali, tak? Czyli tak. Czytaj.
Znaczy ja myślałem, że zamieszkają.
I właściwie pan myślał, tylko że u nas w polskim rozumieniu prawa my zaczęliśmy myśleć, że można prawo interpretować w inny sposób, niż rzeczywiście jest ono napisane. I to jest problem, nie? Że przez 8 lat tak w różny i daleki od właściwego sposobu interpretowaliśmy dane sytuacje, że politycy narzucają taką nam narrację. On jest w Pałacu Prezydenckim, pomimo tego, że jest przestępcą, to nie można go zatrzymać. I teraz każdy przepis, taka narracja jest dwóch stron. Jedna mówi, że można tak ten przepis interpretować, a druga mówi, nie można tego tak interpretować. I tutaj właśnie to jest problem, że polskie społeczeństwo nie interpretuje sytuacji prawnej tak, jak faktycznie ona istnieje.
Bo to jest zero-jedynkowe tak naprawdę.
To jest zero-jedynkowe, tylko my interpretujemy to na przykład... Pan prezydent mówi, że zabija nas praworządność.
Właśnie, to jest terror praworządności.
Terror praworządności.
Jakieś kuriozalne stwierdzenie.
No to jest kuriozalne stwierdzenie, tym bardziej, no, że każdy przestępca w każdym zakładzie karnym no, teraz będzie pisał, że on ma terror praworządności. On ma terror tego, że sądy wydają w stosunku do niego wyroki. Jeżeli faktycznie popełni przestępstwo, to wyroki skazujące. Następnie te wyroki skazujące są wcielane w życie, czyli trzeba odbyć karę. No i każdy Polak, teraz naruszający prawo, łamiący prawo, będzie mówił, że my mamy, Polacy, terror praworządności. No jakby... Prawo jest zero-jedynkowe, tak jak pan stwierdził. Albo się to prawo narusza, albo się tego prawa nie narusza. I jeżeli się narusza i jest się przestępcą, to trzeba odbyć karę. To jest proste i logiczne.
Wrócimy do tego, co pytałem przed chwilą, ale właśnie, ponieważ poruszył pan bardzo ciekawy wątek, do czego to może prowadzić, gdy my, jako zwykli obywatele, widzimy, że politycy robią sobie, nic sobie nie robią z prawa tak naprawdę, z przepisów prawnych, no jak my mamy to interpretować? To znaczy, że co? Że będzie... możemy podważać każdy wyrok?
No... Do tego to będzie prowadziło. To będzie prowadziło do anarchii. To będzie prowadziło do tego, że teraz i tak autorytet sędziowski podupadł przez ostatnie lata, bo przecież oczywiście...
Nie tylko sędziowski, dziennikarski, wiele autorytetów zostało tak naprawdę sprowadzonych do parteru.
I mówię, i zawsze będzie w każdym procesie, niezależnie czy karnym, czy cywilnym, będzie jedna strona, która przegra i ta strona będzie miała teraz wyśmienity argument, żeby deprecjonować wyroki sądowe, i mówić, że albo sędzia to jest ten sędzia ustawiony, no będą używali epitetów takich, jak ostatnio prezydent używał na swojej konferencji, albo będą mówili, że mają terror praworządności.
prezydent machał ostatnio palcem, wskazywał, groził wręcz. No, wyglądało to niezbyt przyjemnie, ale właśnie wracając do prezydenta, zostając przy prezydencie, Kamiński i Wąsik mogliby w każdej chwili wyjść z tego więzienia.
No to jest też sytuacja absurdalnie abstrakcyjna, bo prezydent mógł skorzystać z prawa, które jest literalnie wpisane w konstytucji, w artykule 139 bodajże, czyli tam jest wskazany akt łaski. Czyli prezydent jednym dokumentem, parafką czy podpisem pod aktem łaski powoduje, że dwóch dżentelmenów przestępców z dnia na dzień wyszłoby z więzienia.
I o to prosiły żony Kamińskiego i Wąsika. Prezydent zrobił taki akrobatyczny jakiś ruch i powiedział, że wszczął procedurę ułaskawieniową. Co to znaczy?
To znaczy inaczej. Mi się czasami wydaje, że to jest niemożliwe, że prezydent jest prawnikiem, a tym bardziej doktorem nauk prawnych. Wydaje mi się,
w kontekście tego, co robi, oczywiście.
W kontekście tego, co robi. Że po prostu to jest niemożliwe, żeby człowiek, który kończy studia i jest magistrem prawa, wypowiadał się w tak daleki sposób od tego, co faktycznie prawo w Polsce znaczy.
No ale Jarosław Kaczyński też jest prawnikiem.
Zostawmy, on jest prezydentem. No, sprawuje najwyższy organ w państwie. No i nagle nie wydaje aktu łaski, tylko rozpoczyna procedurę ułaskawieniową.
Właśnie, co to oznacza, procedura ułaskawieniowa?
To jest procedura,
ponieważ my wszyscy
która...
nie rozumiemy trochę, o co chodzi w tej całej sytuacji.
Procedura ułaskawieniowa jest bardzo długą procedurą, w trakcie której stosowne opinie wydają sądy.
A czym się różni ułaskawienie od procedury ułaskawieniowej?
No, że procedura ułaskawieniowa prowadzona jest w określony sposób wskazany w kodeksie postępowania karnego i dopiero na koniec sąd, prezydent podejmuje decyzję, zapoznając się z opiniami sądów pierwszej bądź pierwszej i drugiej instancji. Natomiast procedura prawa łaski, czy prawo łaski wskazane w Konstytucji, to jest tylko czynność, która należy do prezydenta. Prezydent nie musi zapoznawać się z aktami, nie musi występować o opinię. W jednej chwili może spowodować, że postępowanie zostaje umorzone. Przestępca wychodzi z więzienia. Oczywiście on nie jest uniewinniony. W stosunku do niego nie ma wyroku uniewinniającego, czyli ten akt łaski nie zastępuje uniewinnienia. Niemniej jednak procedura jest zakończona w związku z wykonaniem kary pozbawienia wolności. On jest człowiekiem wolnym.
Czyli tak naprawdę kancelaria prezydenta przygotowuje dokumenty, a prezydent składa podpis i Kamiński i Wąsik wychodzą w tym samym momencie.
Dokładnie tak. I prezydent mógł to zrobić jeszcze w momencie, w którym dwóch dżentelmenów znajdowało się na terenie Pałacu Prezydenckiego. Czyli mógł doprowadzić do tego, żeby faktycznie policja nie wchodziła i nie zatrzymywała na terenie Pałacu Prezydenckiego Wąsika i Kamińskiego.
Panie mecenasie, a może tak trochę politycznie powiem w tej chwili, a może Prawu i Sprawiedliwości zależy na tym, żeby mieć właśnie takich bohaterów siedzących w więzieniu, których będą nazywali więźniami politycznymi. Może to o to chodzi.
No
może,
chyba...
może Kamiński i Wąsik są tak naprawdę ofiarami Jarosława Kaczyńskiego.
No wydaje się, że jest to jedyna słuszna interpretacja tego, co się dzieje, bo ciężko w inny sposób opisać zaistniałą sytuację. Dodam jedynie również to, że prezydent, wszczynając tą bardzo skomplikowaną procedurę, a nie wydając aktu łaski na podstawie konstytucji, również zwrócił się do ministra sprawiedliwości o to, żeby Kamińskiego i Wąsika natychmiast zwolnić z kary, odbywania kary pozbawienia wolności. Dokładnie, tak,
kary.
Żeby opuścili, tak, zakład karny. No taka decyzja ministra sprawiedliwości faktycznie mogłaby być podjęta, natomiast ona byłaby zaistniałej sytuacji bezpodstawna, no bo musi ta procedura przejść, aby później prezydent zadecydował. Jak on zadecyduje, to przestępcy wyjdą na wolność. No, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na obecnym etapie na podstawie decyzji ministra sprawiedliwości byłoby takim zielonym światłem, że jesteś przestępcą, ale jesteś politykiem i twoja partia za tobą stoi, a twoja partia jest silną opozycją, bo wiele osób je popiera, to jeśli jesteś tym politycznym przestępcą, to ty możesz wyjść, ale jak jesteś zwykłym przestępcą i może popełniłeś mniejsze przestępstwo, to ty nie wyjdziesz, bo za tobą nie stoi partia.
Przypomniał mi się Kazik, panie Waldku, pan się nie boi, cała Polska za panem stoi.
Dokładnie.
Ale skoro mówiliśmy o ministrze sprawiedliwości, to chciałbym zapytać pana, panie mecenasie, na koniec, dlaczego zapowiedź Donalda Tuska o rozdzieleniu prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości jest tak istotną rzeczą, jak mówią prawnicy, że jest?
No to jest jedna chyba z najważniejszych rzeczy, która powinna być przeprowadzona i to w bardzo niedługim czasie. A dlaczego? No bo politycy popełniają przestępstwa, inni politycy to zauważają, kierują zawiadomienia do prokuratury, a prokuratura umarza postępowania. I wszystko skupione jest w rękach człowieka, który stoi na drabince prokuratorów najwyżej, czyli prokuratora generalnego, który swoją ręką może mówić, ty masz to umorzyć, a ty nie masz umorzyć, a jak tego nie umorzysz, to zrobimy to, co zrobiliśmy z innymi prokuratorami, czyli na przykład przeniesiemy cię do 300 kilometrów dalej do jakiejś zapyziałej prokuratury, z dala od twojej rodziny i ty będziesz musiała tam być, musiał.
No, ale myśli pan, że jeśli minister sprawiedliwości będzie na przykład tak jak to dziś jest związany z Koalicją Obywatelską, a prokurator generalny będzie, załóżmy, z konkursu, tak jak to ma być, to ten prokurator generalny nie będzie ulegał wpływom polityków?
Nie wiem, czy będzie ulegał, czy nie będzie ulegał, natomiast już nie będzie takiego wprost zarzutu, który kierowany był do poprzedniego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, że faktycznie on to robi. Tam będą może przypuszczenia, natomiast teraz mamy do czynienia, czy mieliśmy do czynienia ze stwierdzeniami. I faktycznie była masa prokuratorów, którzy zostali poprzenoszeni tylko dlatego, że nie chcieli wykonywać czynności, o które wnosili prokuratorzy nadrzędni, tak? Czyli nie umarzali postępowań, stawiali zarzuty, wzywali na przesłuchanie. No przecież mieliśmy do czynienia, nie wiem, z sytuacją z Warszawy, kiedy Kaczyński nie chciał się stawić na przesłuchanie prokuratora. No to były skandaliczne zdarzenia. No i wydaje mi się, albo jestem przekonany, że rozłączenie tych dwóch stanowisk w pewien sposób doprowadziłoby do sytuacji, że może nie na taką skalę takich zdarzeń już by nie było.
Mecenas Piotr Bartecki w Prawie na co dzień w Radiu Gdańsk. Ja się nazywam Tomasz Sosnowski. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.
Prawo na co dzień.